Południe Wnet.
Zaczyna się godzina piąta w poranne popołudnie wnet w studio Jaśmina Nowak i jej gość.
Witam Państwa ponownie, a my mamy połączenie z Marią Giec, doktorem politologii, ekspertem do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od zeszłotygodniowego zabójstwa generała Kasema Sulejmaniego oczy całego świata skierowane są w region Bliskiego Wschodu. Na początku, po całej tej akcji, zarówno Iran, jak i Ameryka wypowiadały się w bardzo mocnych tonach. Teraz wydaje się, że obie strony nieco przystopowały. Zarówno ambasador Iranu przy ONZ powiedział, że jego kraj wypełnił już zemstę za zabicie swojego wielkiego dowódcy i nie planuje dalszych ataków. I Donald Trump również oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe na opcję pokojową. Dlatego chciałabym na początek zapytać o to, czy jest możliwa deeskalacja, zmniejszenie tego konfliktu, który powstał na Bliskim Wschodzie w ostatnich dniach.
No ja myślę, że to już właściwie dochodzi do jakiegoś takiego uspokojenia całej tej awantury. Aczkolwiek to też wynika z tego, że po pierwsze oba kraje wcale nie zamierzają ze sobą walczyć. Po drugie Iran no nie ma na to środków, bo irańskie wojsko w przeciwieństwie oczywiście do tych milicji szyickich, którymi dowodził no nieżyjący już Sulejmani, to irańskie wojsko jest po prostu niedozbrojone. Jest to bardzo słabe wojsko. I przepraszam, ale z taką potęgą jak Amerykanie, to oni sobie po prostu nie poradzą. Fakt, że gdyby ta wojna toczyła się na terytorium Iranu, to być może, że to wojsko irańskie no miałoby jakieś szanse, dlatego że tam to są góry, a w górach no to wiadomo, to się nie walczy ani ciężkim sprzętem, ani nawet samoloty, czy tam w każdym razie te wszystkie drony i tak dalej, też niewiele pomogą. Natomiast ja myślę, że tutaj Iran zdecydowanie no, wykonał tę zemstę. Oczywiście ta zemsta była tylko taka pro forma, ale to jest też taka zasada.
Mówimy o ostrzelaniu baz amerykańskich w Iraku, tak?
Tak, w tej chwili, tak, oczywiście. To jest taka po prostu zasada, że istnieje wet za wet. No, jeżeli ktoś kogoś zabije, to trzeba natychmiast tego kogoś zabić albo przynajmniej kogoś z danej rodziny. W związku z tym, no, jeżeli został zabity właściwie, ja bym nawet tu powiedziała, że chyba najważniejszy człowiek w Iranie, bo oczywiście on był cichy, gdzieś tam na uboczu, którego w ogóle nie było widać. Przecież on nie udzielał żadnych wywiadów, nawet specjalnie nie pozwalał się fotografować. No, jest kilka jego zdjęć, ale to zupełnie, tak bym powiedziała, robionych nie dlatego, że on się na to godził, tylko gdzieś z jakiejś tam odległości. Natomiast to był człowiek właściwie teoretycznie niezauważalny, a jednocześnie człowiek, który pociągał za sznurki całego Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, no bo dzisiaj nawet usłyszałam, że on miał wpływy na terenach chińskich, ale też słyszałam, że tam miał też swoje jakieś macki na terenach Ameryki Łacińskiej, więc to znaczy, że to był człowiek, który miał przeogromną siłę i to był rzeczywiście, to była postać no, o niezwykłym umyśle. Ja nie chcę w tej chwili mówić, w którą stronę ten umysł poszedł, ale to był wybitny
umysł. Na pewno był
jedną
z kluczowych postaci w polityce na Bliskim Wschodzie.
Tak, to była kluczowa postać. I teraz, jeżeli kogoś takiego w Iranie się zabija, no to niezależnie od tego, czy społeczność Iranu jest za tym człowiekiem, czy nie, to społeczność Iranu jest bardzo zastraszona. Oczywiście jest część osób, która jest zachwycona tym całym systemem, ale większość osób to, przepraszam, ale to traktuje ten system jednak no, z dużym takim z dozą, powiedzmy, takiego dystansu. Oni oczywiście wykonują wszystkie czynności, które im się nakazuje, dlatego że się po prostu boją, ale niekoniecznie muszą być zachwyceni tym wszystkim. Zresztą Iran, no to przecież to jest społeczność bardzo wielonarodowa. To Persów jest tam w sumie no, niewielu na tych 80 parę milionów mieszkańców Iranu. No to Persów mamy 30 30 parę milionów, no może teraz będzie gdzieś tam bliżej 40, no ale przecież mamy społeczność kurdyjską, która bynajmniej nie jest zachwycona tym korpusem strażników rewolucji i całymi tymi grupami szyickich milicji. To samo jest z Lurami, którzy są też w pewnym sensie Kurdami. To samo przecież mamy cały Beludżystan, to oni są w ogóle przeciwni. No ale no już nie mówiąc o, powiedzmy, no może najbardziej chyba spolegliwi są chrześcijanie, tam są przede wszystkim Ormianie, którzy próbują się jakoś dogadywać z tymi władzami irańskimi. No niemniej jednak no nie jest to kraj, który byłby zachwycony, czy który jest zachwycony, czy może nie tyle kraj, co społeczeństwo nie jest zachwycone tym, co się w tej chwili w tym Iranie dzieje. I jeżeli wszystkie kobiety muszą chodzić w chustce na głowie, a ja będąc w Iranie widzę dziewczyny na przykład w parku, które demonstracyjnie zaczynają spuszczać te chustki i jak którąś tam zapytałam i sama powiedziałam, że już mam dosyć tej chustki na głowie, to tylko się uśmiechnęły i powiedziały, tu wszyscy mają dosyć chustek na głowie. Przepraszam, że schodzę do takiego no, prymitywnego porównania, ale tak sobie myślę, że dla niektórych ludzi to może nawet nie tyle, że zadowolenie, że Sulejmani nie żyje, bo tutaj ze śmierci nikogo nie można się cieszyć z niczyjej śmierci, ale po prostu też jakaś taka ulga, że on po prostu nie żyje. Poza tym no, to był człowiek, który był typowany na kolejnego prezydenta Iranu, więc tu też no, niektóre ugrupowania no, niekoniecznie chciały widzieć tak mocną postać, tak dobrze funkcjonującą właściwie w całym świecie, no tym bym powiedziała międzynarodowym, bo nie tylko w Iranie. A już nie mówiąc o tym, że Sulejmani był właściwie, bym powiedziała, głównodowodzącym czy głównym przywódcą Iraku. Oczywiście w Iraku mamy prezydenta Kurda. Premier, który zawsze był, od jakiegoś czasu był szyitą. I niby ten premier jest, ale go właściwie nie ma, dlatego że pod koniec listopada zrezygnował z bycia premierem i właściwie w Iraku nie ma rządu. Ale też ten Irak był zawiadywany, no niestety przede wszystkim, bo prezydent niewiele ma do powiedzenia, natomiast przede wszystkim przez rząd szyicki. I teraz kto tym rządem, no byśmy powiedzieli, pociągał czy kierował? No niestety właśnie nie żyjący już Sulejmani. W związku z tym tutaj się zrobiły takie układy dosyć skomplikowane.
I myślę, że nie jesteśmy w stanie teraz podczas tej audycji ich rozwikłać, ale możemy...
bardzo długa dyskusja na ten temat. Ale tak sobie myślę, że w tej chwili to, ponieważ nie ma tego Sulejmaniego, to też dla niektórzy odetchnęli z ulgą i ja tak myślę, że to może nie skończy się całkowicie na tym ostrzelaniu baz amerykańskich, bo pewnie będą dochodziły jeszcze do głosu tutaj jakieś inne ugrupowania. Być może, że te zastępcze ugrupowania typu tam libański Hezbollah, czy palestyński Hamas, czy chociażby właśnie te jednostki szyickich milicji na terenie Syrii, no bo przecież tutaj też to o tym właściwie się w ogóle nie mówi, ale ta sieć taka bardzo precyzyjna tych wszystkich milicji, które były rozkładane właściwie na terenie no niemal całego Bliskiego Wschodu, to była przede wszystkim, zwłaszcza na tych północnych terenach, to było po to, żeby doprowadzić Iran do Morza Śródziemnego. No, ileś razy władze Iranu pytały między innymi ziemi Kurdów, czy nie można by było zrobić takiego korytarza wzdłuż właśnie, potem wzdłuż tej granicy, może nie całkiem tureckiej, ale tam troszkę poniżej, żeby jednak Iran miał dostęp do Morza Śródziemnego, bo tu chodzi oczywiście o przesyłanie ropy i gazu i tak dalej, czyli dostęp do możliwości wysyłania drogą morską tych surowców naturalnych. Tu zresztą też chodziło oczywiście o to, żeby mieć jakieś tam baczenie na Izrael, z którym ciągle ten Iran jest, no powiedzmy, że w stanie wojny. To trochę trudno powiedzieć, że jest to stan wojny. No ale w każdym razie takiego klasycznego, bym powiedziała, konfliktu, aczkolwiek niezbrojnego. To są takie tylko drobne, powiedzmy, uszczypnięcia, jeśli chodzi o kwestie militarne. Natomiast to przede wszystkim jest konflikt słowny. Także ja myślę, że to się w tej chwili troszkę uspokoi, tylko to też będzie zależało od tego, co zrobią władze, których właściwie nie ma w Iraku. Czy rzeczywiście... No, była ta propozycja wydalenia wojsk amerykańskich. Parlament iracki, który nie ma takiej mocy, który sobie może tylko stwarzać jakieś rezolucje, ale nie może niczego uchwalić, dopóki ta uchwała nie przyjdzie od strony rządowej, bo tak jest zapisane w konstytucji, ale mimo wszystko no, powstała taka rezolucja, żeby wydalić wszystkie obce wojska. No w tym oczywiście irackie. No ale tę rezolucję kto napisał? No napisali tylko i wyłącznie parlamentarzyści szyiccy, dlatego że sunici i Kurdowie w ogóle odmówili jakiegokolwiek głosowania. Więc to też jest takie no, niewiążące. I teraz no, nie bardzo wiadomo tak naprawdę, co z tego wyjdzie. No, ja myślę, że na razie ludzie mogą sobie spać względnie spokojnie i myślę, że chyba najbezpieczniejszym rejonem nadal na tym Bliskim Wschodzie będzie region Kurdystanu, czyli ta część kurdyjska, kurdyjskiej federacji, jak to chcą Kurdowie, jak my tu w Europie mówimy, autonomii kurdyjskiej w północnym Iraku. No to zobaczymy. I, tak, jeszcze tutaj dodam tylko to jedno zdanie, że zobaczymy, jak się rozwinie sprawa z Syrią i z tymi północnymi terenami, bo tam w tej chwili też jest kwestia tych zajętych terenów przez Turcję i to też no, nie wiadomo na ile, jak to się rozwiąże i czy nie będzie w związku z tym właśnie znów pomocy ze strony Iranu, zwłaszcza, że władze Iranu już zapowiedziały, że zaraz, żebym znów nie pomyliła, jeśli chodzi o ilość zer, 200 miliardów dolarów czy euro. Ach, to już wszystko jedno. Różnica między dolarem a euro jest niewielka. W każdym razie no, sporą sumę przeznaczono na dozbrojenie tych milicji szyickich. No bo te milicje szyickie, tak jak za czasów właśnie jeszcze życia tego Soleimaniego, to tylko na terenie Iraku było takich jednostek zawiadywanych między innymi przez Soleimaniego, to znaczy no, on nie był tam dowódcą, bo byli dowódcy miejscowi, ale on miał nad tym wszystkim pieczę, to było ich tam ponad 65, w Iranie jest tego zdecydowanie więcej i to były jednostki takie bardzo elitarne, no na przykład w Iranie to były jednostki, które miały prawo nawet korzystania z jakichś tam łodzi podwodnych, super nowoczesnych dronów, samolotów i tak dalej, do czego w ogóle nie miało dostępu wojsko irańskie. Więc to jest też takie, no trochę takie dziwne. Jednocześnie w Iranie pacyfikacja tej ludności, która powiedzmy, no było przez ostatnich tam, nie wiem, półtora roku, czy było sporo różnych demonstracji na terytorium Iranu, no to pacyfikacja tej ludności, wsadzanie ich do więzień, czy powiedzmy zabijanie i tak dalej, tam sporo osób zginęło, no to tym się zajmowały właśnie milicje szyickie, czyli no, był odpowiedzialny no, w pewnym sensie momencie był odpowiedzialny Sulejmani. Oczywiście on nie własnymi rękoma to robił, tylko swoimi ludźmi, ale to on o tym decydował, nie mówiąc już o tym, że podobne sytuacje działy się w Iraku. I to on też decydował, jego ludzie decydowali, żeby na przykład zabijać tych demonstrantów, żeby ich wsadzać do więzień, żeby ich torturować i tak dalej, i tak dalej. Więc jest szansa, że w tej chwili, kiedy nie ma tego Sulejmaniego, kiedy ta zemsta została dokonana, no bo znów w Europie, jeżeli ktoś komuś zabije, nie wiem, matkę, brata czy coś, no to pójdzie się z tym do sądu i chce się dopominać o jakiś wymiar sprawiedliwości. Natomiast na Bliskim Wschodzie jest to zupełnie normalne. Że
no, ale jeżeli te bazy zostały ostrzelane, a nie było tam żadnych ofiar po stronie amerykańskiej, to czy to faktycznie jest ta zemsta, która się dokonała, czy może możemy się spodziewać?
No jest ta zemsta, dlatego że oficjalnie przecież mass media irańskie podały, że zginęło tam 80 żołnierzy amerykańskich i 200 zostało rannych. W związku z tym, przepraszam, za jednego człowieka 80 żołnierzy amerykańskich, oczywiście nikt nie zginął, ale jest to cała ta seria takiej propagandy. I w Iranie ta telewizja nawet angielskojęzyczna jest bardzo propagandowa i wiele prawdy to się tam człowiek nie dowie. Czasem coś może przeniknąć do informacji publicznej, to prędzej w wersji angielskiej niż w wersji irańskiej. Także, czy tam perskiej, czy właściwie w języku Farsi, bo to jest język Farsi tam.
To mamy jeszcze tam katastrofę samolotu, powiedzmy Boeing 737, zginęło 176 osób, bardzo dużo się pojawia informacji, są różne teorie, również teorie spiskowe, ale teraz najnowsze informacje, które wskazują na to, że ten samolot został zestrzelony przez irański pocisk.
No wszystko na to wskazuje, przynajmniej tak podają, przepraszam, podaje najnowsza wersja jakichś ekspertów amerykańskich. To nawet przed chwilą przeczytałam i to jest sprzed tam, nie wiem, 2 czy 4 godzin informacja, że wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie było to przez, może nie tyle omyłkowo, co po prostu oni mają tak słabe te wszystkie systemy, że oni wzięli ten samolot za odwet amerykański na teren Iranu. Czyli ponieważ to się zdarzyło mniej więcej 4 godziny przed katastrofą samolotu, doszło do ostrzelania baz amerykańskich. Więc 4 godziny to jest bardzo niewiele i teraz nagle pojawia się samolot, który wygląda na jakimś tam ekranie, to już widzę, co to za ekrany są, ale jeżeli on przypomina nam rakietę, a nie samolot i to na dodatek pasażerski, to znaczy, że po pierwsze, właśnie te systemy ich nie są jednak, widać na jakim poziomie technicznym.
No i być może też nie zamknęli swojej przestrzeni powietrznej, bo jednak po takiej sytuacji...
Oni tak, tylko że ten samolot był nad lotniskiem w Teheranie, więc on się dopiero co unosił z tego lotniska w Teheranie, więc przepraszam, ale co oni sobie tam sprawdzali? Wszystko wskazuje na to, że zostało to rzeczywiście zestrzelone przez jakąś tam antyrakietę czy coś takiego, nie znam się na wojskowości, to tutaj panowie się będą ze mnie śmiać, to co mówię, ale w każdym razie ten system właśnie taki, że trzeba zestrzelić, bo to jest coś groźnego i może właśnie wybuchnąć na lotnisku w Teheranie. Wybuchło, tylko że wybuchło razem z pasażerami. I to nie dlatego, że było bronią jakąś, tylko dlatego, że właśnie ta broń uderzyła w ten samolot. Ale to rzeczywiście mówienie o tym, że tam była jakakolwiek usterka techniczna, jest po prostu jedną wielką bzdurą i zresztą z tego się już wszyscy wycofali, łącznie z Ukraińcami, którzy nie chcą zadrażniać tej sytuacji irańsko-ukraińskiej, aczkolwiek wycofali wszystkie swoje samoloty, czy tam wszystkie swoje loty do Teheranu. A to były najtańsze loty, i przede wszystkim latała tam ludność, obywatele, to znaczy, to byli obywatele bardzo często innych państw, na przykład Kanady, Szwecji, czy jakichś tam innych krajów. Natomiast oni wszyscy pochodzą z Iranu. Znaczy może nie wszyscy, ale większość z nich to byli ludzie, którzy byli kiedyś obywatelami irańskimi i po tej rewolucji albo uciekli, albo udało im się jakoś właśnie wyjechać.
Duża część z nich pochodziła również ze świata naukowego. To były osoby, które studiowały.
Tak, ale to byli też ludzie, którzy pochodzili właśnie z Iranu. Także to głównie zginęli, no, byli albo obecni obywatele Iranu. Tam wiem, że było chyba 10 Kurdów, czy 12 Kurdów już się tam podaje. Były jakieś matki z dziećmi. Właśnie była tam jakaś taka pani, która, nie wiem, skończyła doktorat, czy właśnie kończyła doktorat i zajmowała się ekologią i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest już jakby, to są już szczegóły. Czyli tak naprawdę władze Iranu no, zniszczyły, przepraszam, ale swoich ludzi. Czy w każdym razie no, ludzi z tamtych terenów.
Czyli ta teoria dotycząca tego, że przypadkowe zestrzelenie jest najbardziej prawdopodobne.
To najprawdopodobniej tak. I oni dlatego, ja myślę, że oni też dlatego tak bardzo spasowali i przestali w ogóle w tej chwili no, robić z powodu śmierci tego Soleimaniego jakieś powiedzmy dalsze kroki zemsty na Amerykanach, bo no, okazało się, że ta ich zemsta no, na niewiele się zdaje, a tak naprawdę zabijają swoich ludzi.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Rozmawialiśmy z Marią Giec, doktorem politologii, ekspertem i komentatorką spraw bliskowschodnich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.